Dzień dobry Państwu, kłaniam się nisko. Wiceminister Sprawiedliwości Sebastian Kaleta jest ze mną. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Panie ministrze, to będą pytania polityczne, chociaż mogą się wydawać niepolityczne, ale to jest stricte polityczna rozmowa. Jakie są ulubione dżemy ministra Kalety?
To może być podchwytliwe, ale będę szczery. Dżem wiśniowy z owoców, ale w weekend żona kupiła mi konfiturę z cybuli i przyznam szczerze, że już słoiczek jest pusty.
No jak przystało na Solpol, to cebularze, tak?
Ja uwielbiam cebularze. Jak byłem mały, to chodziłem, biegałem po sklepie, żeby mieć świeże, więc akurat tutaj.
A grzyby są w occie czy w wodzie?
W ogóle nie jadam grzybów.
Jak to?
No, jedyna forma grzybów, którą akceptuję, to
pleśń.
Na takiej klasycznej zapiekance na PKS-ie.
Dziękujemy serdecznie. Już musimy kończyć chyba. A ogórki, panie ministrze?
Kiszone,
tak?
Zdecydowanie.
Ale to pan robi, mama robi?
Nie, no mama robi najlepsze, ale również w rodzinie żony, ciocia, teściowa robią bardzo dobre.
Trzeba było jednak wspomnieć o teściowej.
Teściowa robi wspaniałe też ogórki.
No dobrze, jakieś inne przetwory?
No panie redaktorze, różne jakieś sałatki.
Pytam panie ministrze, bo zapewne tak wyglądała rozmowa kwalifikacyjna Janusza Kowalskiego, który został pełnomocnikiem rządu do spraw przetwórstwa.
Nie tak wyglądała jego rozmowa kwalifikacyjna. Z pewnością panie redaktorze, myślę, że tego rodzaju rozmowy Janusz Kowalski prowadzi ze swoimi bliskimi, bardziej znajomymi, a nie w zaciszach gabinetu politycznych.
Ale jakieś kwalifikacje, by być ministrem odpowiedzialnym za przetwórstwo musi mieć. Sądząc, że nigdy się tym nie zajmował, to myślę, że może chociaż o grzybkach w odsie albo śliwkach w odsie porozmawiał.
Panie redaktorze, rynek przetwórstwa i generalnie obrót towarami spożywczymi to jest bardziej zbliżone do praw ekonomii, a
tak
nie gustu i smaku. Janusz Kowalski w tych czasach, które są trudniejsze dla rolnictwa niż kilka lat wcześniej, ponieważ rolnictwo zostało wprzęgnięte w unijną politykę klimatyczną i pewne problemy energetyczne, które są na polskiej wsi również w związku z kryzysem. Janusz Kowalski jest akurat osobą, która ma w tym obszarze bardzo duże kompetencje i będzie niewątpliwie wsparciem dla premiera Kowalczyka.
Tak, on będzie w ogóle wsparciem. To już mój kolega redakcyjny powiedział, że wy gracie z PiS-em w pomidora, bo PiS mówi, mamy jakieś wakujące stanowisko, to wy zawsze mówicie Janusz Kowalski. Ale ja mam inne skojarzenia. Wie pan, za moich młodych czasów był taki dowcip, jakie jest czołowe osiągnięcie chirurgii socjalistycznej. Jest to członek z ramienia wysunięty na czoło. I u was jest tak z Januszem Kowalskim.
Panie redaktorze, oczywiście,
wrzucimy go do
że
skarbu,
Janusz Kowalski...
wrzucimy go do rolnictwa. Czy on się na czymś zna? Nieważne, ważne, że mówi o Niemcach.
Panie redaktorze, Janusz Kowalski rzeczywiście, jak będą robione rankingi tej kadencji Sejmu, ma dużą szansę, żeby być na czele rankingów takich najbardziej wyrazistych posłów tej kadencji.
Myślę,
bo jest bardzo ekspresyjnym politykiem.
Lubianych.
Niekoniecznie bardzo lubianych, bo jest kontrowersyjny. I zwolennicy opozycji raczej nie pałają do niego sympatią. Jest bardzo charakterystyczny, jest ekspresyjny, ale
nie ma pan
na sprawach
wrażenia,
energetyki...
Panie ministrze, że to jest trollowanie pana premiera Morawieckiego? Jeszcze raz wrzucacie mu do rządu faceta, który sobie z niego jawnie kpił i został wyrzucony.
Nie, Janusz Kowalski nie kpił z pana premiera. Janusz Kowalski konsekwentnie mówił
o pewnych
zagrożeniach związanych z polityką energetyczną Unii Europejskiej. Mówił o zagrożeniu dla polskiej energetyki na przykład w postaci...
Panie ministrze, a czy pan odpowiada czasami na pytania?
Uważam, że Janusz Kowalski nie trollował premiera Morawieckiego. Uważam, że Janusz Kowalski przestrzegał przed pewnymi skutkami pewnych decyzji został zdymisjonowany w naszej opinii. Natomiast
no to
fakt, że się różnił w tym premierze w tym obszarze, nie
Sebastian
oznacza, że
Kaleta,
nie możemy razem współpracować
Sebastian
w rządzie.
Sebastian Kaleta, wiceminister sprawiedliwości, jest naszym gościem. Czy wasz były kolega partyjny, Jacek Kurski, zostanie ministrem cyfryzacji?
Akurat tutaj piłka jest po stronie Prawa i Sprawiedliwości, ponieważ nie jest to obszar, za który my odpowiadamy na podstawie umowy koalicyjnej. Niemniej, jeśli pyta pan mnie o opinię, czy taką funkcję Jacek Kurski mógłby pełnić, uważam, że jak najbardziej ma kompetencje, by taką funkcję pełnić,
panie
ale
ministrze,
to nie są decyzje
Solidarnej
Polski.
Czy pan wie, ile osób w Polsce zajmuje się w tej chwili cyfryzacją w rządzie? Bo nie mamy ministra cyfryzacji. Za ten obszar odpowiada osobiście premier Morawiecki.
Dokładnie tak jest.
A pan wie, ile osób zajmuje się cyfryzacją w rządzie?
Jeśli jeśli chodzi o liczbę pełnomocników rządu, to precyzyjnie jest pan minister Cieszyński.
Może
jest,
się pan pomylić o trzech. No to idzie.
Uważam, że pełnomocnicy rządu, którzy mają przypisane różne kompetencje z cyfryzacją, obstawiałbym, że jeśli spośród pełnomocników 3-4 osoby.
No i łapie się pan, jeśli pan powie, że 4, to się pan łapie, bo się pan pomyliło 3. Jest ich 6,5. Zaraz powiem, dlaczego pół. Jest pan minister Andruszkiewicz, jest pan minister Cieszyński, jest pan Paweł Lewandowski, podsekretarz stanu, jest pełnomocnik prezesa Rady Ministrów. Proszę państwa, państwo wybaczą, ale państwo muszą wiedzieć, ile osób o was dba. Na przykład jest pani Justyna Orłowska, pełnomocnik prezesa Rady Ministrów do spraw GovTech. Ale jest pan Robert Kroplewski, pełnomocnik ministra cyfryzacji do spraw społeczeństwa informacyjnego. Mamy też, proszę państwa, pełnomocnika ministra do spraw współpracy z administracją samorządową. To pan Krzysztof Głąb.
Ale pan
Głąb.
Teraz miesza pełnomocników również... rządu z pełnomocnikiem ministrów.
Tak, no oczywiście.
To akurat jest jakby...
Jest również pan...
O pełnomocnikach rządu.
Jest również pełnomocnik rządu do spraw jednolitego rynku cyfrowego, ale nie wiemy, czy jest, i to jest ta pół, o którym mówię, bo był pan Krzysztof Schubert, ale już go nie ma, ale stanowiska nie zlikwidowano. To może ja bym to wziął swoją drogą, no ale to za moment. Panie ministrze, 6 osób, pełnomocników rządu, ministra, czegokolwiek zajmuje się tym. Chryste, panie.
To panie redaktorze, pokrótce może wyjaśnię, żeby też słuchacze rozumieli tę konstrukcję. Skoro nie mamy wyodrębnionego Ministerstwa Cyfryzacji, jest ministrem cyfryzacji aktualnie w Polsce premier Morawiecki. Mm-hmm.
Zazwyczaj, to musimy mieć 3 wiceministrów oraz 6 pełnomocników,
Zazwyczaj minister w ministerstwie ma od 3 do 4 wiceministrów do zajmowania się poszczególnymi departamentami.
No to on ma w takim razie.
Ja bym bo oczywiście tutaj tej koncepcji pana premiera jakby nie znam, nie była ze mną konsultowana, ale ja rozumiem, że właśnie te 4 osoby, o których mówiłem, rzeczywiście pełnomocników rządu jest 4, to są osoby o randze wiceministra.
Tak, no, a ta pozostała trzutka, to kto, przepraszam?
No to są doradcy od konkretnych obszarów już ministra, doradcy. Nie rządu.
Nie, oni są pełnomocnikami ministra albo pełnomocnikami rządu. Panie ministrze,
no ale panie redaktorze, ale czy pan uważa, że akurat cyfryzacja nie powinniśmy się szeroko aspektowo
nie,
zajmować
ja uważam,
w naszym państwie?
Dlatego ja uważam, że dlaczego tak mało? Ja uważam, że gdyby tam było 300 ministrów, to każdy by
sobie
coś tam
panie
wziął.
Panie redaktorze, a może żeby tą grupę osób wziął Jacek Kurski i nią zarządzał jako minister cyfryzacji? Wtedy jeszcze
Zenek Martyniuk zostałby wiceministrem. Panie ministrze, czy Norbert Kaczmarczyk, wiceminister, były zdymisjonowany wiceminister rolnictwa, ten od traktoru, wszyscy wiedzą już o kim mówię, poniesie jakieś konsekwencje partyjne?
Doszło do jego dymisji w związku z wątpliwościami. Albo...
Panie ministrze, to wiemy. Ja zadaję inne pytanie. Tak. Czy poniesie konsekwencje partyjne?
Nie, nie rozmawiamy o tym. Uważamy, że tutaj nie ma żadnych wątpliwości, jeśli
czy
chodzi
będzie kandydował
o
na... Czy będzie kandydował?
Zgodność z prawem działań Norberta Kaczmarczyka.
Jest to partia ministra sprawiedliwości. Szczycicie się wysokimi standardami. Są wobec niego są zarzuty nieprawne, nie.
Właśnie.
Etyczne. I w związku z tym mówicie, nie ma problemu, tak?
Panie redaktorze, akurat trochę koledze Kaczmarczykowi współczuję tej sytuacji. Dlaczego? Dlatego, że jednak mimo wszystko ślub, wesele w Polsce to jest pewna rodzinna tradycja.
Panie ministrze, o ciągniku, którego nie wpisał do oświadczenia majątkowego, nie mówimy jako o akcie weselnym, chyba że wy sakramenty zabieracie
ale
w ciągnika.
Panie redaktorze, ja mam braci, pan chyba też ma rodzeństwo.
I tam będziemy rozmawiać nie tylko o ciągnikach, będziemy rozmawiali również o tym, czy Solidarna Polska torpeduje porozumienie Kukiza z PiS-em, ale o tym wszystkim w internecie Skoczymy Radio. Serdecznie dziękujemy.
Panie redaktorze.
Sekundę. To pan pozwoli, że może ja zadam pytanie, zanim pan udzieli odpowiedzi, dobra? No chyba, że pan, proszę. Nie, bo
myślałem, że pan jakby to już
nie,
skończył
wątek. 45 sekund dla pana, bo pan nie umie stawiać kropek, więc niech pan teraz wolna wypowiedź.
Norbert Kaczmarczyk nie poniesie politycznych konsekwencji Solidarnej Polsce, ponieważ poniósł już konsekwencje polityczne tej sytuacji. Natomiast... poniósł konsekwencje polityczne. W tym zakresie cała sprawa nie wynikała z jego osobistych działań, tylko poniósł konsekwencje, patrząc na całą sytuację, trochę jego brat tutaj mu pomógł. I pan ma rodzinne rodzeństwo, ja mam rodzeństwo. Gdyby na mój ślub przyjechał brat i zrobił coś bez mojej wiedzy, to ja bym poniósł tego konsekwencje, to chyba trochę współczucia się należy. Natomiast, no tak mówię jako kolega wobec kolegi. Mam prawo też tego rodzaju wobec niego żywić współczucie. Natomiast polityka jest tutaj, litości nie ma.
Kropka. Niestety minęło 45 sekund na pańską wolną wypowiedź. Wszystkich pan przekonał co do jednego, że kolega kolegę zawsze będzie bronił i to jest doktryna Neumana w tym wypadku.
Nie, tak nie powiedziałem. Powiedziałem, że osobiście mogę mu współczuć, ale polityka rządzi się innymi prawami. Panie... I to tam była kropka postawiona.
Aha, tam była kropka. U pana kropka to jest rzecz niebywała. Powinienem ją dostrzec. Panie ministrze, ale zupełnie poważnie, bo nikt nie twierdzi, że pan minister Kaczmarczyk złamał prawo. Przynajmniej na razie nikt tego nie twierdzi. Natomiast historię i z ciągnikiem, i z tą poddzierżawą ziemi, w którą on się osobiście angażuje, bo to nie jest prawdą, co pan mówi, że to są wszystko sprawki brata. Gdyby tak w istocie było, nie byłoby pytania. On się osobiście w to angażuje. Otóż te wszystkie historie każą mnie postawić pytanie, czy on ma kwalifikacje etyczne, by pełnić taką funkcję jak minister oraz czy ma kwalifikacje etyczne, by znaleźć się na listach tak dbającej o standardy partii jak Solidarna Polska.
Panie redaktorze, wybory mają to do siebie, że testu dokonują i oceny finalnej wyborcy, jeśli ktoś znajdzie się na liście.
A jaka jest opinia Sebastiana Kalety na temat kwalifikacji etycznych pana ministra Kaczmarczyka?
W mojej opinii większość tych sytuacji nie jest przypisana posłowi Kaczmarczykowi. Pewne zachowania były jego brata, a jego brat nie jest politykiem, jest osobą zewnętrzną wobec polityki.
A teraz proszę o odpowiedź na moje pytanie.
Nie widzę dzisiaj powodów, żeby Norbert Kaczmarczyk nie miał prawa być na listach wyborczych i żeby nie miał prawa weryfikacji wyborczej. A uważam, że wówczas to będzie osąd najbardziej właściwy.
Moje gratulacje. Naprawdę połyka cię własny język w tempie zastraszającym, ale za to widowiskowo. Panie ministrze, czy Solidarna Polska torpeduje porozumienie Pawła Kukiza z PiS-em w sprawie sędziów pokoju?
Nie torpedujemy, aczkolwiek mamy co do projektu, kształtu projektu, który promuje Paweł Kukiz, pewne wątpliwości, z którymi próbujemy się uporać, żeby doszło do porozumienia.
Żeby jednak doszło do porozumienia. To znaczy, że wy chcecie, żeby doszło do porozumienia, czy postawicie taką liczbę wątpliwości, że powiecie, no sorry, no nie da się?
Chcemy, ponieważ kilka lat temu już koncepcja wprowadzenia tej instytucji w Polsce była przygotowana w Ministerstwie Sprawiedliwości, natomiast my od 5 lat czekamy na taką generalną reformę sądów. To wszystko z powodu tego konfliktu z Unią czeka, natomiast teraz prowadzimy pracę, żeby ta reforma, którą przygotowaliśmy, była ujednolicona, połączona z koncepcją wprowadzenia sądów pokoju i wkrótce, za kilkanaście dni te prace zostaną ukończone i pan minister Ziobro planuje zaprosić przewodniczącego Kukiza, żeby przedstawić mu te koncepcje,
kiedy
żeby doszło do porozumienia.
Kiedy ma dojść do spotkania ministra Ziobry z Pawłem
Kukizem? Oczywiście zależy to od kalendarza obu panów, ale wydaje mi się, że w ciągu najbliższych 2 tygodni prawdopodobnie będzie możliwość, żebyśmy zaprezentowali pełną ustawę, która łączy te dwie koncepcje.
Czyli pokażecie ustawę, która łączy wasze pomysły, żeby zamiast 3 sądów były 2, bo na tym polega
ta reforma.
Wasza reforma. No z grubsza, bo zastrzeżenia wobec niej są potężne, ale zostawmy na razie to. Plus wprowadzicie tam sędziów pokoju, tak?
Tak. Dobrze to rozumiem? Nad tym pracujemy w ministerstwie, ponieważ zależy nam, żeby tutaj porozumienie zostało osiągnięte. Niemniej nie sposób nie zauważyć, że akurat Paweł Kukiz, który często prezentuje siebie jako osobę o, można powiedzieć, pryncypialnym podejściu, to w kilku ważnych sprawach, na które Polacy czekają, które Polacy popierają, jak chociażby walka z lichwą, wedle naszej wiedzy torpeduje te działania, żeby na przykład ustawa, która ogranicza możliwość zarabiania na lichwie, była wprowadzona, jak również sygnalizuje, że nie poprze zmian w kodeksie karnym, które zaostrzają kary za najcięższe przestępstwa, czy elastycznie pozwalają sądom wymierzać surowe kary.
No tak, tylko że wy byście chcieli, żeby Paweł Kukiz popierał wasze projekty, a on by chciał, żebyście najpierw zrobili to, na co się dogadaliście, no panowie.
Nie, z nami Paweł Kukiz nie negocjował tej ustawy akurat.
No jakby to panu powiedzieć, nie negocjujemy z małpką, tylko z katarniarzem.
A widzi pan, żeby ta ustawa była przyjęta w sądach po Paweł Kukiza, czy nie?
Jeszcze
i ona
raz?
Nie będzie przyjęta, jeśli będzie w takim stanie, jakim jest. Natomiast...
Dobrze, a to ja mam do pana pytanie, czy pana zdaniem ta ustawa jest zgodna z konstytucją, bo pierwsza prezes Sądu Najwyższego mówi o tym, że to jest niezgodne z konstytucją, bo sędzią w Polsce może być inaczej. Wyroki może wydawać tylko sędzia, a sędziowie pokoju nie będą formalnie sędziami, bo nie będą przechodzili tego całego, tej całej procedury, którą musi przejść sędzia, czyli aplikacji sądowej plus mianowania przez prezydenta.
Przede wszystkim kluczowym elementem jest rola KRS-u, to znaczy polska konstytucja nie przewiduje, że możemy w wyborach wybrać sędziego. I to jest taka podstawowa przeszkoda. Pewne argumenty środowisko Paweł Kukiza przedstawia, że jednak na te drobne sprawy może być trochę inna procedura powołania sędziów. Tu są rzeczywiście poważne wątpliwości i to jest między innymi wątpliwość, którą również sygnalizujemy.
Ale rozumiem pan chyba to.
Ale szukamy rozwiązań, żeby tak tę procedurę, którą proponuje Paweł Kukiz, zmieścić w warunkach konstytucyjnych.
Po 7 latach rządów PiS-u mamy ciągle tę sytuację, w której sądy są zawalone sprawami, no, którymi nie mogą odrzucić, chociaż wydają się groteskowe, bo jakiś pan ukradł nawet nie rower, tylko lampę od roweru. No ale miał pecha, akurat został złapany przez policję.
Dlaczego?
Wartość szkody 16 tak. zł.
Panie redaktorze, musimy mieć świadomość tego, że w prawie karnym jest taka zależność, że niezależnie czy pan ukradnie, czy nie pan, ktokolwiek ukradnie rower,
możemy o mnie
czy cokolwiek,
jeszcze nic nie ukradłem, ale wszystko przede mną.
Czy popełni bardzo poważne przestępstwo, to gwarancje, które ta osoba przed sądem musi mieć, są identyczne.
Ja to rozumiem, tylko efekty są takie, ta akurat sprawa, o której mówię, o dżentelmenie, który ukradł lampę od roweru wartości 16 zł, to nie jest efekt mojej wybujałej wyobraźni, tylko autentyczna historia. Mało tego, ona jest bardziej skomplikowana, bo zabawna, bo ponieważ ten gentleman jest alkoholikiem, to jeszcze poproszono o opinię biegłych psychiatrów. W związku z tym sprawa o kradzież lampy od roweru toczy się i toczy. Ten facet jak nie zostanie skazany, bo jest alkoholikiem i nie bardzo wie pewnie, co się dzieje dookoła niego.
Ale panie redaktorze...
Sąd jest zawalony.
Ale panie redaktorze, akurat patrząc na te sprawy, które nie znam szczegółów, ale z tego jak pan opisuje, to oczywiście, że sąd mógłby taką sprawę szybko rozpoznać, tylko to nie zależy od gwarancji procedur, które są w prawie, tylko od inicjatywy sędziego.
Zgoda, ma pan rację. Być może w tej jednej sprawie sędzia niepotrzebnie na przykład bierze opinię...
Bo nie musi.
Nie, oczywiście, że nie musi. Ale
to jest jego
ale wie pan, dlaczego sądy w pierwszej instancji to robią?
Zakładkę robią, żeby w apelacji tego nie oddalić.
Właśnie, żeby się później nikt mnie nie czepiał, że czegoś nie zrobiłem.
Tak, bo jest jakby takie w polskim sądownictwie takie podejście sędziów generalnie, że statystyki.
Ale bo mnie później utrącą. Ja nigdy nie awansuję i do końca życia będę sądził dżentelmenów takich, a chciałbym coś lepszego.
A widzi pan, panie redaktorze, i właśnie reforma sądów, którą proponujemy, powoduje, że sędziowie nie będą musieli myśleć o tym awansie i o tym, że ile procent wyroków mają uchylone.
Tak
na przykład z tego powodu, że szybko ocenili...
Pan rozmawia cały czas ze mną o polityce, a ja myślę sobie tak, z perspektywy naszych słuchaczy, przecież to jest jakiś absurd. Oni mają poważne sprawy. Tak. Oni chcą coś załatwić. Albo niepoważne sprawy czasami. I czekają latami. To się ciągnie po prostu i ciągnie. Bo sądy będą się zajmować jakimś pijakiem, który zajumał komuś lampkę od roweru. I no naprawdę.
Ale panie redaktorze, właśnie
Kukiz ma rację. Może trzeba wprowadzić sądy pokoju, żeby wszystkie tego typu sprawy wyrzucić poza.
Panie redaktorze, co do idei, jesteśmy zwolennikami tej idei. Przecież przygotowaliśmy też projekt ustawy w tym obszarze. Bo wielu z nas pewnie widziało takie filmiki, często po internecie krążą, że jest jakiś sędzia, starszy pan czy starsza kobieta i przychodzi ktoś, mówi, o Johnny, ty byłeś taki mały, a teraz dlaczego tak przekroczyłeś prędkość? I on mówi, no zamyśliłem się, zwolnili mnie z pracy, w ogóle ciężka sytuacja i tamto mówi, nie, no to nie zrób tak drugi raz, $100 tam grzywny. I tak widzimy, taka jest wyobraźnia w sądach pokoju. Realia są trochę inne, szczególnie te nasze ustrojowe. I oczywistym jest, że to, czy będzie sprawnie rozpoznana taka sprawa, zależy od podejścia sędziego. I sędzia może powiedzieć, panie, przecież... ma pan
doskonale
tutaj kamerę,
pan
jest to,
ma pan
to,
kolegów,
to,
ma pan
jest
kolegów wzroku, którzy pewnie poszli na aplikację sądową, oni panu by wytłumaczyli, dlaczego to jest niemożliwe. Ale ja mam do pana inne pytanie polityczne. Jednoczy się opozycja. Idzie i to, jak i idzie, ale to są ich problemy, nie wasze. Ale tam wśród grona tych partii, które się spotykają i rozmawiają o wspólnych listach, nie ma Konfederacji. to może Konfederacja mogłaby wystartować razem z PiS-em.
Myślę, że nie ma takiego tematu, jeśli chodzi o PiS, czy też Solidarną Polskę, z prostej przyczyny. Dopóki w Konfederacji jest ktoś taki jak Janusz Korwin-Mikke czy Grzegorz Braun, to w ogóle niektórych młodych posłów tak można rzeczywiście cenić za pewne podejście, ale jak oni stanowią jedną grupę, to w ogóle nie ma szans na rozmowę. No przecież pan widział pewnie w ostatnich dniach, co Korwin znowu wyczynia, tak? Jakieś elaboraty codziennie.
Nie, nie będę z nim rozmawiał.
Już nie chcę, usprawiedliwianie, podnosi tego nie, tematu, bo to jest żenujące.
Usprawiedliwianie pedofilii to nie jest temat, z którym chciałbym się mierzyć. Inne.
Więc jakby tego tematu nie ma.
Elukubracje pana
Korwin-Mikkego
to nie jest. Ale chciałbym zadać inne pytanie. Dobrze, bo wie pan, to samo słyszałem z ust Włodzimierza Czarzastego mniej więcej. To znaczy, dopóki są tam Braun i Korwin, nie ma o czym rozmawiać. Rozumiem, że gdyby Konfederacja pozbyła się Brauna i Korwina, to wszyscy byście na wyprzódki do niej startowali w konkury.
Myślę, to myśli pan, że Czarzasty wyciągnie telefon do Roberta Winnickiego i mówi, Robert, jedziemy, tak? No nie, myślę, że tak nie będzie. Nie, raczej, myślę, raczej zadzwoniłby do posła Dziambora, ale z drugiej strony przecież posła Dziambora jest liberałem gospodarczym. I właśnie, panie redaktorze, bo pan mówił o tych opozycjach, o opozycji, tam jest taki miszmasz.
Nie, pan zostawi ich problemy. Pytam, czy wy byście zadzwonili do Dziambora?
Bardzo sympatyczny pan poseł. Ale to nie jest ciągle. Ale wydaje mi się, że poseł Dziambor bardziej czekałby na telefon Donalda Tuska.
Panie pośle, panie pośle, niech się pan
nie... Ryszarda Terleckiego.
A pan nie ma kłopotów ze słuchem, prawda?
Nie.
Ani ze zrozumieniem prostych pytań też nie.
No nie.
To dlaczego ja muszę ze trzy razy każde pytanie powtarzać, żeby pan odpowiedział? Bo ja nie pytam, na co czeka poseł Dziambor, tylko czy wy zadzwonilibyście do posła Dziambora albo do posła, nie wiem, Kuleszy, czy tam, kto tam jeszcze jest przez was akceptowalny?
Znaczy, nie chodzi o akceptowalność. Wydaje mi się, że grupa Konfederacja ma tę składową Korwin Braun wysoko nad ziemią latający i takie dwa człony, narodowy człon i człon
konserwatywno-liberalny,
liberalny,
no.
Tak? I jakby nie jest tajemnicą, że część posłów Konfederacji bardzo radykalnie ma liberalne poglądy, które nie są do końca zbieżne, można powiedzieć, z takim społecznym podejściem tej prawicy, która w Polsce rządzi. Natomiast narodowcy już bliżej mają się ku temu. Jeśli mowa o tak politycznie patrząc, którzy posłowie Konfederacji pasują do Zjednoczonej Prawicy, to ci z obozu narodowców.
Bosak, Winnicki, tak? To są te nazwiska?
No tak, to są raczej ci posłowie, którzy nie są, można powiedzieć, radykalni, jeśli mowa o tych liberalnych gospodarczo poglądach. Chociaż oczywiście mają te wolnościowe poglądy dosyć mocne.
I z nimi nie miałby pan problemu, żeby współpracować w rządzie,
miałbym
w partii?
Problem? Jeśli by było porozumienie programowe, to nie mam problemu. Ja akurat obu znam od lat i wydaje mi się, że są ciekawymi politykami.
Bardzo panu serdecznie dziękuję. Państwu również za cierpliwość. Kłaniam się nisko. Do widzenia.